Dzień dobry, dzień dobry. Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. Zapraszam do wysłuchania 34. odcinka podcastu 21% rocznie. Rozpoczyna się nowy 2020 rok, no i to jest moment, który sprzyja takim podsumowaniom i planom na przyszłość. Postanowiliśmy w tym odcinku to połączyć, dlatego będziemy mówić o tym, jak inwestować w trudnym okresie dla rynku, czyli o selekcji spółek do portfela. W podcaście wraz z Rafałem Iżyńskim podsumujemy indeks Petard, jaki opublikowaliśmy w styczniu 2019 roku, czyli dokładnie rok temu. Podsumujemy jego wyniki oraz przede wszystkim opowiemy o samych spółkach, które weszły w jego skład. No bo skład indeksu jest w jakiś tam sposób dobierany i to już stanowi pewnego rodzaju selekcję. O tym, co to są za spółki, z czego wynika ich wartość, jaki mają charakter i dlaczego trafiły do naszego indeksu. Będziemy mówili o spółkach wartościowych, wzrostowych i cyklicznych, które reprezentują kilka branż z giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Zapraszam do wysłuchania podcastu, w którym bliżej przyjrzymy się kilku ciekawym polskim firmom. Startujemy! To jest podcast 21% rocznie, jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry, wita się Paweł Biedrzycki
i Rafał Iżyński.
No i dzisiaj zaczynamy podcast
w nowym roku.
W nowym roku w tradycyjnym składzie, bez gości i będziemy mówili o naszym indeksie Petard.
Co to jest? Wytłumacz może najpierw. Panie redaktorze Strefy Inwestorów.
Znaczy, indeks Petard to jest taki indeks, czyli grupa spółek, które wyselekcjonowaliśmy wspólnie na początku zeszłego roku z założeniem kupienia indeksu, czyli kupienia tego portfela i jaki on przyniósł zysk, trzymając te spółki od początku roku do końca roku. I wynik był jaki?
Mam nadzieję, że lepszy od średniego, od średniej stopy zwrotu na przykład z WIG-u 20 czy funduszy inwestycyjnych polskich.
Tak, i to jest bardzo ważne. Bardzo dobrze zaczynasz, że tych indeksów na świecie mamy bardzo dużo. One są różne rodzaje, zazwyczaj są najważniejsze indeksy, takie najczęściej powtarzane, przywoływane przez media czy przez inwestorów i one są najważniejsze i one są jakimś tam punktem odniesienia dla naszych wyników inwestycyjnych. No i jeżeli nasz portfel czy nasz indeks, jak to nazwiemy, przynosi większe zyski niż ten ogólnodostępny najważniejszy, jak na przykład w przypadku polskiej giełdy WIG, który w zeszłym roku był na zero, no to jesteśmy zadowoleni, a jak wypadliśmy gorzej, no to jesteśmy smutni.
Dokładnie, ale z racji tego, że myślę, że możemy się zaliczyć do profesjonalnych ludzi na rynku.
No, myślę, że tak.
Bo na...
Tak, no całe życie to jest nasza giełda, no.
Tak, więc dobrze by było również porównać się do wyników funduszy inwestycyjnych, czyli również do profesjonalnych ludzi zarządzających, którzy również robią to samo, co my.
Tak naprawdę inwestowanie to jest konkurencja, konkurowanie i trzeba się porównywać z rynkiem, z innymi inwestorami, przy czym nie tracić głowy, pamiętać o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, czy krótkoterminowym, bo może inwestujemy na tydzień, a może na 10 lat. Więc zawsze koncentrować się na przyjętym przez siebie terminie inwestowania. W każdym razie indeks Petard przyniósł w zeszłym roku 34% zysku i dzisiaj będziemy mieli temat podcastu 34% zysku indeksu Petard w 2019 roku, czyli o tym, jak zarabiać na trudnym rynku. Może zacznijmy od tego, co to oznacza, że zarobiliśmy 34% na indeksie, zanim w ogóle ujawnimy jego skład.
To oznacza, my nie kupiliśmy tych spółek fizycznie, nie wpłaciliśmy gotówki na żaden rachunek, nie. To jest nasza, w cudzysłowie, zabawa, ale również zabawa taka edukacyjna dla wszystkich, żeby pokazać, jak powinno wyglądać inwestowanie na giełdzie, jak podejmować decyzje inwestycyjne, w jaki sposób dobieramy, wybieramy spółki, w jaki sposób szacujemy ryzyko i tak dalej, i tak dalej. I te nasze 34% z tego indeksu, które uzyskaliśmy w 2019 roku, to jest średni wynik, jaki byśmy uzyskali, kupując te 7 spółek. Na przykład mam 10 tysięcy złotych i 10 tysięcy złotych na równo dzielę na 7, tak. Czyli tam wyjdzie ile? 1333, no, tak? Jeśli 1300, dobrze pamiętam.
No tak.
I po te 1033 kupujemy po prostu 7 spółek. I te spółki po prostu trzymamy rok i sprzedajemy je po roku. Tak. I to średnia z portfela wychodzi wtedy 34% zarobku. Wiadomo, że pojawia się case podatku giełdowego w razie czego, ale nie dotykamy tego.
I teraz pamiętajmy o jednej rzeczy, że taki sam procent, tak naprawdę czy to nam dużo mówi, czy że jesteśmy super inwestorami? No nie, bo musimy mieć jakiś punkt odniesienia. Musimy wiedzieć, co w danym okresie działo się w ogóle na giełdzie. No jeżeli na giełdzie panowała hossa i nie wiem, wszystko porosło po 100%, a my zarobiliśmy 34%, to jesteśmy super inwestorami.
No nie, to są jesteśmy słabi wtedy.
Jesteśmy słabi. Więc sama liczba 34% na giełdzie nic nie mówi, ile zarobiłeś. Musisz porównać do tego, jak się w ogóle zachowywał rynek. No i takim klasycznym, najważniejszym indeksem na polskiej giełdzie, moim zdaniem, zresztą pierwszym, który został uruchomiony, no to jest indeks WIG, który w miniony rok kończy na zerze. Nie zmienił swojej wartości. No i teraz, jeżeli porównamy, że nasz indeks wzrósł 34%, a tu mamy zero, no to rzeczywiście możemy powiedzieć, że to jest całkiem dobry wynik, przy czym akurat w tym okresie, tak? No, mamy kolejny rok, zobaczymy, jak się to będzie zmieniało. Rynek zmienia swój charakter i w związku z tym dopasowanie się do tego rynku jest bardzo ważne i założenie jest takie, że oczywiście giełda rośnie w długim terminie, ale większość spółek, wbrew pozorom, no rozczarowuje. I to nie jest tylko w Polsce. To wszędzie tak jest, że pojawiają się nowe spółki i w długim terminie większość mimo wszystko nie przynosi zysków. Jest grono spółek, które przynoszą spektakularny wynik, jest grono, które przynosi bardzo dobry wynik, jest grono średniaków i długi, długi ogon spółek z negatywnymi wynikami. No i teraz sztuka jest na tym, żeby koncentrować się na tych spółkach, które mają potencjał w zakładanym okresie inwestycyjnym. I tutaj wyróżniamy takie trzy podejścia. Mamy spółki typu wzrostowego, wartościowego i cykliczne. I my staraliśmy się w tym naszym indeksie wybrać każdego rodzaju spółkę z tych tutaj wymienionych. No i myślę, że omówimy krok po kroku teraz chyba portfel.
Tak będzie najlepiej.
Więc, bo najlepiej uczyć się na przykładach. Zacznijmy od spółki pierwszej, Celon Pharma, spółka biotechnologiczno-farmaceutyczna. Na początku roku kurs 29,95, pod koniec prawie 40 zł. W międzyczasie był kurs jeszcze wyżej, więc w ciągu roku te zyski były jeszcze większe, ale ostatecznie spółka przez rok wzrosła o 33%. No i to jest jaka spółka? Jak ją oceniasz? Jaki rodzaj spółki? Wartościowa, wzrostowa czy cykliczna?
Wzrostowo-wartościowa.
No, myślę,
tak
że tak.
Tak bym to zakwalifikował.
Tak, bo spółka ma z jednej strony stabilne przychody w postaci swoich leków generycznych, które ma.
Które sprzedaje.
Produkuje i sprzedaje, to jest bardzo ważne, czyli jest taką spółką farmaceutyczną i tutaj takim kluczowym lekiem, który może część z Was zna, to jest lek na astmę Salmex. I spółka te portfolio próbuje sprzedawać za granicą, czyli rejestruje te swoje leki, no i z tego tytułu generuje coraz większe przychody, a z drugiej strony ma potężny biznes wzrostowy w postaci badań i rozwoju, finansowany dotacjami z Unii Europejskiej, czy z NCBR-u, jak to woli. I tutaj mówimy o często bardzo obiecujących projektach, lekach innowacyjnych, lekach też generykach plus, czyli takie generyki z pewną dozą innowacji. No i to jest tak naprawdę największy potencjał spółki, no bo tutaj jeżeli udaje się coś ciekawego wymyślić i sprzedać, no to mówimy o bardzo dużych pieniądzach. Więc Celon Pharma to jest takie połączenie takiego stabilnego biznesu farmaceutycznego w swojej produkcji leków plus badania i rozwój cząsteczek, projektów, który daje szansę na silny wzrost i to rzeczywiście jest takie połączenie dwóch rodzajów spółek, charakterów spółek. Ale myślę, że jeżeli byśmy popatrzyli przez pryzmat wyceny, to jednak mimo wszystko kluczowe znaczenie ma portfel projektów wzrostowych, czyli te innowacyjne cząsteczki, no i to też jest, to oznacza, że jeżeli coś tutaj się będzie dobrego działo, czyli będą, nie wiem, postępy w badaniach, czy jakieś umowy podpisywane, no to jest potencjał do dalszej zwyżki, a jeżeli nie, no to jest, może być w drugą stronę, więc nie należy o tym zapominać. Coś chcesz dodać o Celonie?
No oprócz tego, co powiedziałeś, to żeby już tak tylko wygrubić i podsumować, myślę, że tutaj największa gra w wycenie akcji i rynkowej Celonu jest właśnie pod potencjalny sukces tych leków, nad którymi pracują. Jeżeli one faktycznie sprawdzą się i spółka je udanie skomercjalizuje, czyli albo sprzeda je do innego, silniejszego gracza, albo sama je zacznie sprzedawać, no to wówczas no sama nie będzie sprzedawać.
No nie, prawda? Raczej scenariusz jest, że tak. Komercjalizacji, współpracy z partnerem.
Tak, więc im lepszy ten lek będzie, im bardziej on będzie, że tak powiem, działał, tym więcej spółka może zarobić na tym pieniędzy i pod to idzie teraz gra, więc każde kolejne wyniki badań, tak, wyniki rozmów będą, że tak powiem, takim głównym driverem, będą w największy sposób wpływać na wycenę akcji i na to teraz rynek czeka. No a że to nie są szybkie procesy, bo to nie dzieje się w okresach kwartalnych czy miesięcznych, tylko wieloletnich, no ale spółka ma kilka projektów na różnym etapie zaawansowania, więc, że tak powiem, przepływ informacji w tym roku może być po prostu ciekawy i pod to jest też gra na akcjach.
Tak. Kolejna spółka, Playway. W minionym roku od 150 do 200, prawie 40 zł, plus 59. Nawet jakbyśmy uwzględnili wczorajszą sesję, to dużo więcej, ale plus 60%. Producent gier, value czy wzrost?
Wzrost, powiedziałbym.
Cały czas?
Myślę, że jeszcze tak.
No, no i dlaczego Playway?
Playway zaliczaliśmy do tego indeksu Petard z tego względu, że oczekiwaliśmy w 2019 i kolejnych latach cały czas kontynuowania strategii, jaką spółka ma. Jaka była ta strategia? Strategia opierała się na produkcji coraz większej ilości gier przez kolejne zespoły produkcyjne.
Czy to w ramach spółki, czy to wydzielone w ramach oddzielnych spółek?
Tak, bo to jest grupa kapitałowa, ona ma teraz ponad 30, czy nawet już ponad 40 zespołów produkcyjnych, więc te moce produkcyjne są naprawdę duże. No i każda taka spółka zależna, każdy zespół tworzy grę i później grupa kapitałowa no, notuje po prostu zyski z tego względu. No a taką nadrzędną, że tak powiem, nadrzędną zasadą i istotą tej spółki jest po prostu niski budżet. Po niskich kosztach te gry są tworzone, więc one jest bardzo małe ryzyko, że te nakłady na stworzenie gry, które spółka i grupa kapitałowa musi wydać, się nie zwrócą. Znaczna większość tych gier zwraca się po koszty wytworzenia po dwóch dobach od premiery, od debiutu, a później już jest tylko czysty zysk dla spółki. No i to spółce się udawała, rozwijała również swoje największe hity typu Car Mechanic Simulator od wielu lat, bardzo znany tytuł na całym świecie, bardzo popularny, do tego dodajmy takie gry jak House Flipper, czyli ten modny temat, czyli kupowanie mieszkań zaniedbanych, odnawianie ich i sprzedaż za większą gotówkę. Mieliśmy Cooking Simulator, czyli bycie kucharzem w restauracji.
U-Bot był
Gold Rush.
Symulator złodzieja.
Tak, Thief Simulator, który też bardzo dobrze się tutaj sprzedał. No a w drugim półroczu spółka otworzyła tak jakby nową gałąź w swojej historii, czyli rozpoczęła przenoszenie tak jakby swoich gier na konsole, bo do tej pory na peceta głównie sprzedawała. No i w trzeci kwartał był pierwszym pełnym kwartałem, w którym spółka odnotowała przychody właśnie ze sprzedaży w wersji konsolowej tego największego tytułu Car Mechanic Simulator. I wyniki trzeciego kwartału
zszokowały.
Analitycy się spodziewali dużo mniejszych zysków, spółka pokazała dużo, dużo wyższe, no i po tych wynikach kurs akcji poszedł 20% do góry i dalej rośnie. A spółka przy okazji zapowiedziała, że w 2020 dokona kolejnych portów, tak to się nazywa, czyli wersji konsolowych swoich tytułów, które odniosły sukces w 2019 roku, więc jest to kolejna, że tak powiem, nowa ziemia obiecana potencjalna dla grupy i również wyda kolejne tytuły, nowe gry, które się obecnie tworzą.
Playway po prostu ma tytaniczną politykę kosztową, czyli no tam każda złotówka jest 17 razy oglądane, nim zostanie wydana i to charakteryzuje spółkę. Bardzo
i odróżnia od wielu innych producentów gier z giełdy.
Tak, no rzeczywiście, no te gry są po prostu może, po prostu są robione niskim kosztem, tak? I to sprawia, że one bardzo szybko się zwracają. W tej masie gier znajdują się gry z dużo większym potencjałem, no i wtedy one są kontynuowane i zazwyczaj remake'i są już dużo większej jakości. Przykładem jest Car Mechanic Simulator, który już jest kolejna edycja i każda kolejna edycja jest coraz z większym budżetem, z coraz większej jakości produkcja. No i to mamy i przyszły rok spółka ma bardzo dużo gier, które no, wyglądają obiecująco, plus no, ma ten cały stary katalog, który wszystkie najciekawsze produkcje wrzuci na konsolę, no i na tym będzie po prostu zarabiała czystą praktycznie gotówkę, bo te gry już się dawno spłaciły, a portowanie nie jest takie drogie i to sprawia, że rzeczywiście ten potencjał do dalszego generowania gotówki, czystej gotówki praktycznie, w przyszłym roku jest bardzo duży. No tutaj warto wspomnieć, że spółka ma na kontach chyba ze 100 milionów złotych.
Tak? No 80 kilka miała ostatnio. No,
więc to są
mogło się to powiększyć.
Mogło to się powiększyć, więc bardzo dużo generuje gotówki, mimo że branża gamingowa no to taki, ja bym powiedział, wzrostowo-wartościowy, no bo rzeczywiście tutaj spółka już wypłaca dywidendy, całość zysku wypłaca na dywidendy, więc to jest bardzo ciekawy charakter biznesu. Kolejna spółka, Ten Square Games. Value czy growth?
Value.
Value? Wartościowy biznes?
Okay. Value i wartościowy. Nie.
Dobra, no ale najpierw powiedzmy. Ten Square Games też spółka gamingowa, ale w zupełnie innym obszarze. Spółka, która produkuje tylko gry mobilne, wersje free to play, czyli darmowe, w których są zlokalizowane mikropłatności i jeżeli ktoś chce, może zapłacić za coś w tej grze i na tym generuje po prostu gigantyczne wyniki finansowe. I ty uważasz, że jest value. Dlaczego?
Bo wartością tej spółki jest tylko i wyłącznie jedna gra.
Mhm. No.
Ale gra, która...
Czyli Fishing Clash.
Czyli Fishing Clash, symulator wędkowania na urządzenia mobilne. Tylko i wyłącznie na urządzenia mobilne. I ta gra odniosła tak niebywały sukces, z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał poprawia swoje wyniki przychodowo-zyskownościowe.
To jest taki, bym powiedział, Wiedźmin free to play, tak? No to jest, mówimy o jednej z topowych gier na świecie w tym segmencie.
Tak, dokładnie. Jak ktoś zna grę mobilną Hearthstone, jedną z najbardziej chyba popularnych.
No, to jest najlepsza, to najbardziej zyskowna.
To Fishing Clash w tym momencie niewiele ustępuje, a jak wejdzie na Chiny, co prawdopodobnie wydarzy się w 2020 i odniesie tam sukces pod co jest prawdopodobne, to nie zdziwiłbym się, jakby nawet mogli przeatakować wyniki Hearthstone'a.
Tak.
To jest taka skala i to robi polska spółka.
Spółka z Wrocławia, w tym roku ona była w indeksie Petard, no i przyniosła największą zwyżkę, plus 120% w górę. No i to, na co warto wspomnieć, no bo spółka tak naprawdę zbudowała swoją wartość na takiej grze Evergreen. No ta gra ma już kilka lat, Fishing Clash. Każdy mówi, że już lepiej nie będzie, a okazuje się, że jest lepiej. No i mają takiego Evergreena, który napędza te całe ich wyniki finansowe, gigantyczne przychody, gigantyczne marże zysku. No i to, co jest ważne, mimo wszystko stara się znaleźć drugą grę. Jej strategia jest o tyle ciekawa, że oni chcą szukać gry z dużym potencjałem. Wiele projektów zrobili, większość została ukręcona głowa tym projektom, no i w tym roku mają tam dwie, trzy gry, nad którymi pracują i chcą znaleźć drugi projekt z równie dużym potencjałem, co ten Fishing Clash. Jeżeli
niestety
coś by się udało takiego, to co by się wtedy stało?
No, kurs dalej mógłby rosnąć, ale znalezienie takiego złotego grala drugiego kury znoszącej złote jajka jest bardzo trudne. Mhm. Wielu spółkom to się nie udało, również z warszawskiej giełdy. Nawet nie jesteśmy w stanie wymienić spółce,
nie
która...
Ma
nie ma, po prostu nie ma. Powiedzmy to wprost. Ale żeby wam zobrazować, to kapitalizacja Ten Square Games oparta na jednej grze mobilnej jest porównywalna, nie, większa jest w tym momencie od Playwaya, który
nie,
ma...
Nie, 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 jest? nie, możecie tu skorekcić.
Bo ostatnio mieliśmy
Playway
jednej i na drugiej.
Playway jest wyżej wyceniany.
Playway jest wyżej, ale to jest niedużo.
No nie jest dużo, ale jest wyżej, no.
Tak, więc okej, okay, to powiedzmy porównywalne, tak, w zależności, bo faktycznie Playway teraz urósł w ostatnie 6 dni.
1,6 Playway.
Bo w ostatnie dni urósł dopiero Playway, więc faktycznie. A Ten Square?
Playway 1,6 miliarda złotych, a Ten Square 1,4 miliarda.
1,4, no to 10...
1,5 nawet. No, no to tak łeb w łeb idą.
Dokładnie, czyli bardzo dobrze kojarzyłem. Więc generalnie jest tak, że zobaczcie, jedna spółka ma kilkadziesiąt tytułów, a jak nie
więcej,
portfolio ma trzycyfrowe ilości, oczywiście. Ale mówię o takich, które...
No, są sensowne.
Są sensowne tak, i więcej dają przychodów wyraźniejszych. Mhm. I jest to na PC-cie i teraz na konsole zaczną tak wchodzić, a tu jest tylko jedna gra mobilna. Jedna. Którą za darmo można ściągnąć i za darmo ją, w nią grać tak naprawdę. Tak. Ale oczywiście, żeby łatwiej się w nią grało, trzeba robić zakupy w grze. I są ludzie, którzy potrafią wydać setki złotych miesięcznie, żeby lepiej im szło w tej grze.
No i na tym spółka zbudowała swoją wartość, no grubo ponad miliard, 1,5 miliarda złotych, więc to wygląda cały czas całkiem ciekawie. Czwarta spółka LPP, plus 10%, value czy growth?
No o wzroście to chyba tak nie możemy mówić,
ja bym powiedział value, wartość.
Bo ta spółka już tak nie rośnie szybko, to tempo rozwoju czy powierzchni handlowej, czy przychodów to są małe dwucyfrowe dynamiki.
Ale poczekaj, powiedz o tym, no czym jest LPP. LPP, czyli właściciel, to jest największa firma odzieżowa w Polsce, a myślę, że i w naszym regionie. Nie wiem, czy ktoś jest większy, wątpię. Myślę, że dopiero w Niemczech jest ktoś większy. Mówimy tutaj o właścicielu Reserve, tym...
Hausa, Kropa.
Kropa, Mojito, tak?
Mojito.
Mojito, ten salon dla kobiet, odzież. I tutaj no, od wielu, wielu lat rosnąca spółka z Pomorza. No i już ta skala działalności jest tak duża, ona jest oczywiście w Polsce, ale i już praktycznie na całym świecie. Już
w Rosji ma bardzo dużo sklepów.
Poza Europę wychodzi, nawet na Bliski Wschód. Na Bliskim Wschodzie się pojawia, więc to tutaj coraz większe znaczenie ma value, wartość, która już została zbudowana w postaci gigantycznych przepływów finansowych, efektu skali, też tego efektywności, tak, zarządzania dostawami, produkcji, dostarczania nowych kolekcji, więc to wszystko stanowi bardzo dużą wartość i sprawia, że no, przez pryzmat na LPP już należy patrzeć jako spółkę wartościową, czyli przez pryzmat sprawozdania finansowego, wyników finansowych, kosztów, przychodów, zadłużenia, takich aktywów, pasywów i w ten sposób można ocenić, czy rzeczywiście ten produkt ma, jakby spółka może dalej zyskiwać na wartości. No i oczywiście dużą wartością spółki też jest po prostu marka i to są, wydaje mi się, takie pierwsze prawdziwe marki odzieżowe polskie, które są rozpoznawalne już na świecie.
I odnoszą sukces.
I odnoszą sukces.
Ile na tym stopę zwrotu mówiłeś?
10%.
10% na plusie, tak. Generalnie graliśmy pod to na LPP, że spółka będzie kontynuowała udany rozwój swój, ale warunek był taki, że dolar powinien spaść, to by było korzystne dla spółki, bo wtedy taniej tą odzież kupuje. Niestety, oprócz tego rozwój w e-commerce, tak, czyli sprzedaż przez internet, która no, stanowi coraz większy kąsek w całym handlu i tutaj LPP bardzo dobrze sobie z tym radzi, spółka zwiększała na początku roku swoje standingi finansowe, czyli miała więcej gotówki, fajne jakieś tam zamierzenia inwestycyjne. No i niestety tutaj się pomyliliśmy, bo, znaczy nie pomyliliśmy się, bo zarobiliśmy, ale nie trafiliśmy z tym, że spółka będzie potrafiła po prostu więcej wyciągać ze swojego biznesu, czyli więcej zarabiać. No i główną tą przeszkodą był właśnie drożejący dolar, bo jak sobie byście spojrzeli na wykres dolar-złoty i teraz 2018-2019, to ten dolar w 2018 roku był tańszy. I mimo tego, że ten dolar był droższy w 2019 roku, to spółka nie mogła zwiększyć zysków swojej głównej marży, I w momencie, kiedy tak naprawdę powiedziała swoje prognozy gdzieś tak w połowie 2019 roku, że raczej ciężko oczekiwać zarządowi, że te marże wzrosną jakoś wyraźniej, no to już było raczej wiadomo, że perspektywy na drugie półrocze no nie będą aż takie dobre, ale myślę, że i tak nie jest źle, bo zaprezentowała się lepiej niż indeksy.
Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że LPP no jest po prostu silną spółką. Tam rzeczywiście przez te inwestycje sprzed wielu lat zaczynają przynosić. Zarząd bardzo świadomie zarządza inwestycjami. Bez zmian jakby kluczowe znaczenie ma dolar z tego powodu, że spółka zleca za granicę produkcję swojej odzieży. Projektuje ją w Polsce, wszystko tworzy w Polsce. Zleca jest realizowane na Dalekim Wschodzie. Rozliczane jest w dolarach, więc kurs dolara ma bardzo duże znaczenie dla LPP. No i tutaj często te wyniki, marża jest z tytułu dolara w jakiś tam sposób obciążana, no ale im silniejsza marka, im większa siła spółki, im silniejsza przyzwyczajenie klientów, tym oczywiście te ceny odzieży mogą rosnąć i wtedy jest dużo większe miejsce na marżę zysku i wtedy jakby ta cykliczność zmian dolara ma coraz mniejsze znaczenie. No i tutaj spółka po prostu cały czas nad tym pracuje, żeby rzeczywiście, pamiętając o tym, że ma konkurencję, powiększać tą swoją marżę sprzedaży i dzięki temu być coraz silniejszą spółką finansową, oprócz tego rozwijać się na nowe rynki. Dobra, Dino Polska, plus 43%, najwyżej wyceniana spółka szybkozwalnych towarów i produktów na świecie, plus 43% wzrósł kurs w tym roku. Wartość, wzrost czy cykliczny biznes?
Cykliczny na pewno nie.
Nie.
Choć poniekąd, tam czwarty kwartał jest tylko, ale nie możemy mówić o cykliczności.
Nie w ramach typowej. Roku, tylko mówimy w ramach jakichś tam cyklów gospodarczych, czy jest cykliczny.
No. Tak, no wartość i wzrost, bo zarówno...
No teraz mi się wydaje, że wycena jest pod kątem wzrostu.
Teraz jest, oczywiście, jest tylko wycena wzrostu, czyli tak jakby o ile, w jakim tempie spółka będzie rosła w kolejnych latach, prawda? Mhm. I, że tak powiem, wycena obecna próbuje się dostosować do wyników, do przychodów i zysków, jakie spółka osiągnie za rok, dwa, trzy lata.
No i teraz jeszcze nie wspomniałeś o tym. Dino Polska, może nie wszyscy wiedzą, bo nie wszyscy są w zachodniej Polsce nasi słuchacze, czyli sieć po prostu supermarketów czy hipermarketów Dino, które mają już dużo ponad 1000.
Ja bym określił to marketami, bo to nie są aż takie duże sklepy, ale no na pewno nie sklepy pokroju Żabki.
No nie, więc, większe.
Tak, dziś między Żabką a Biedronką taki duży rozstrzał.
Tak. I tu też nagrywaliśmy podcast o fenomenie Dino. Zresztą od tamtego podcastu myślę, że dużo kurs wzrósł. Ale tutaj było kluczowe to, że właśnie chyba ten... Uplasowanie się gdzieś pomiędzy było w pewnym momencie wielkim sukcesem spółki, z tym, że coraz więcej sklepów zaczyna ją kopiować i ta średnia wielkość sklepu już chyba nie jest takim atytem, jakim była jeszcze, nie wiem, rok czy dwa lata temu.
No oprócz wielkości to przede wszystkim położenie, tak? No bo zawsze się mówiło, że to jest wiejski market, wiejski sklep i faktycznie położenie marketów Dino po prostu na obszarach wiejskich było niszą tej spółki. Więc niski koszt pozyskania terenu, niski koszt pozyskania pracownika potencjalnie, prawda? Nisza, bo na tych terenach nie było po prostu takiej konkurencji, były tylko małe sklepiki, tak zwane u pani Zosi, więc zupełnie inną gamą. U cioci Zosi, tak. Więc generalnie ta spółka wyrosła na tej niszy, no i dalej rosła, tak? I więc rok 2019, pod to zresztą graliśmy, że dalej będzie kontynuowała ten bardzo dynamiczny rozwój i tak się stało. Mhm. Spółka otworzyła kolejne setki sklepów w 2019, przekroczyła tą magiczną liczbę 1000 punktów. To oczywiście wymusza na spółce kolejne inwestycje, chociażby w centra logistyczne. Spółka dalej w tych raportach finansowych ostatnich pokazuje no oczywiście dynamiczne wzrosty przychodów. Dalej gdzieś tam ta marża rośnie. Spółce sprzyjało i to pod to też graliśmy te wszystkie...
Programy rządu.
Programy rządu wszystkie 500+ i inne tego typu socjalne programy, które po prostu
zwiększały dochód rozporządzalny tak, wśród klientów. Tak.
A jak ten klient nie miał innej konkurencji, a artykuły spożywcze wiadomo, że zawsze będzie kupował, więc więcej kupował i na tym markety korzystały i ten niehandlowe niedziele aż tak mocno się nie odbiły na Dino, więc na tym spółka zarabiała, zarabia i prawdopodobnie dalej zarabiać będzie. Pytanie tylko teraz, jaka jest przyszłość i co tutaj spółka ma przed sobą, bo tutaj może nie będziemy dotykać tego tematu.
No czy na pewno trzeba powiedzieć, że efekt bazy tego, że jest urosła, że są duże oczekiwania, no sprawia, że no tutaj musi się dużo pozytywnych rzeczy wydarzyć, żeby to utrzymać, a jeszcze, żeby wzrosnąć, no to musi być jeszcze lepiej. A no nie ukrywajmy, no w biznesie są i dobre, i złe okresy i tutaj dużo wyzwań przed spółką są, no tu łatwo wymienić, nie wiem, wzrost płacy minimalnej drastyczne w perspektywie najbliższych lat, no na pewno będzie odczuwalny dla spółki, perspektywa nowego podatku handlowego, no są kilka czynników, które może utrudnić spółce dalszy wzrost.
Tak, i przy tych poziomach wyceny chociażby wskaźnikowej i porównywalnej do innych spółek, przed chwilą powiedzieliśmy, że to jest jedna z najdroższych spółek w swoim sektorze na świecie całym. I z drugiej strony perspektywa wyzwań, która teraz na najbliższe lata i na ten rok się pokazała ogólnie w gospodarce i dla tej branży, no powoduje, że to będzie naprawdę duże wyzwanie ten rok dla spółki, żeby kontynuować ten swój sukces, jaki do tej pory osiągnęła, a jest to gigantyczny sukces.
Tak, bardzo, bardzo duży sukces. Kolejna spółka, KGHM. Plus 7%. Wartość, wzrost czy cykliczne?
Typowa cykliczna, surowcowa spółka.
Zgadza się. I to trochę z tego powodu i oddaliśmy do portfela, no bo to jest ważne. Są okresy, w których tego rodzaju spółki mogą przynosić bardzo duże zyski. Okej, miniony rok przyniósł w KGHM-ie plus 7%, ale jeżeli cykl surowców będzie sprzyjał spółce, no to te wyniki stóp zwrotu z akcji KGHM mogą być imponujące, co pokazuje historia, bo były lata, w których KGHM rósł nawet, myślę, że i po setki.
Powiedzmy, co to jest cykl surowce, tak może?
Tak,
to jest...
tutaj jeszcze zanim ci przekażę głos, pamiętajmy, że cykliczne spółki to jej wyniki finansowe zależą od zmieniającego się cyklu zazwyczaj gospodarczego, który w jakiś tam sposób wpływa na przykład jest widoczny w przypadku surowców, cyklu surowców. I tu przekazuję ci głos.
Tak, więc generalnie w gospodarkach na świecie, w światowej gospodarce, oczywiście ekonomia i literatura ekonomiczna wskazuje cykle. Te cykle, czyli hossy i bessy popularnie mówiąc, tak, okresy wzrostu i okresy spadku produkcji, koniunktury, etc. Takie rzeczy nie dzieją się co rok, nie co dwa lata, nie co trzy lata, tylko bardziej co większą ilość lat, typu 7, 10, 15 lat. I w momencie, kiedy jest ten okres rozkwitu, no to jest większa produkcja, lepsza koniunktura, więcej się produkuje, więcej się zużywa miedzi.
I też rośnie popyt, się często.
I się inwestuje, więc rośnie popyt na miedź, więc automatycznie rośnie cena miedzi. W drugą stronę, prawda? Tak. Spada popyt na miedź, cena miedzi spada. A skoro KGHM jest producentem miedzi, no to wiadomo, im wyższa cena, za którą może sprzedać, tym więcej zarabia pieniędzy. No i tak naprawdę kluczem do sukcesu jest przy inwestowaniu w tego typu spółki wyczuć, w jakim jesteśmy okresie cyklu. Ja dobrze pamiętam, jak kilka lat temu cena miedzi oscylowała w około 9-10 tysięcy dolarów za tonę. Mhm. W poprzednim roku były to poziomy 5-6 tysięcy, więc o połowę praktycznie mniej niż jeszcze kilka lat temu. Więc gdzieś tam się spodziewaliśmy, że ten trend, który chociażby w automotive, w produkcji samochodów, czyli produkowaniu samochodów hybrydowych, elektrycznych, a samochód elektryczny ma 2-3 razy więcej miedzi niż standardowy, więc że za tym pójdzie również większy boom. Poza tym z kryzysu wychodziła dalsza część świata oprócz Stanów Zjednoczonych, tak, które wyszły wcześniej, więc że tutaj gdzieś ten popyt na miedź wzrośnie. No ale niestety te plany zostały pokrzyżowane przez konflikt Chiny-USA.
Gospodarczy
na razie. Więc ten konflikt, który dalej trwa, wpłynął oczywiście na wyhamowanie cen surowców, zarówno ropa naftowa, jak i miedź. no nie miały tutaj fundamentów do wyższych zwyżek i tak naprawdę powiedzmy, że te plus minus kilkanaście procent na przestrzeni ostatniego roku się poruszają. Miedź nawet spadła, więc tutaj KGHM nie miał wiatru w żagle i po prostu kurs akcji nie pociągnął do góry.
Tak. Tutaj jeszcze trzeba pamiętać, że KGHM akurat jest jednym z największych producentów miedzi na świecie, ale są mniejsze spółki, tak? I teraz na przykład te cykle też wzmaga działalność innych spółek. Pamiętajmy, że nie każdy ma tak dużo pieniędzy, żeby cierpliwie przeczekać okres na kolejny boom. Często w okresach tej dekoniunktury jakby moce produkcyjne, czyli kopalnie są wygaszane albo nie ma nowych inwestycji i często zdarza się tak, że jak ten okres spowolnienia długo trwa, to są właśnie, zmniejsza się produkcja, wyłączane są moce produkcyjne kopalnie, nie ma podaży, ta podaż miedzi, surowca jakiegokolwiek, bo to można sobie podstawić pod każdą spółkę surowcową, spada, no i jak pojawia się boom, tak, pojawiają się inwestycje, zaczyna rosnąć popyt, no to dużo czasu trzeba, żeby po prostu zacząć inwestować. No, zbudowanie kopalni to nie jest projekt, który uruchomimy po roku, często to jest, trwa kilka, a nawet kilka, grube kilka lat bym powiedział nawet, więc tak naprawdę to pokazuje, że jak pojawia się nowy cykl w surowcach, to ci, którzy przetrwali to spowolnienie, są największymi zwycięzcami. I tutaj nigdy nie można bagatelizować cyklicznych spółek, no bo jeżeli jest dobra spółka z mocami produkcyjnymi, to prędzej czy później przyjdzie na nią czas. Nawet na JSW pamiętamy, był taki cykl, że przecież JSW było najmocniej rosnącą spółką na polskiej giełdzie i to było trochę w ten sposób, że wszyscy w Europie wygasili już moce produkcyjne, w Chinach również. JSW, jedną z nielicznych produkujących węgiel, została spółką. No i jak się pojawiła koniunktura, to po prostu kurs urósł tam kilkaset procent w dwa lata. Więc o tych spółkach cyklicznych nie można zapominać, zwłaszcza tych najlepszych. Coś chcesz jeszcze dodać w tym temacie?
Nie, myślę, że wszystko jasne jest.
Ale no tutaj trzeba powiedzieć, że to jest wyższa szkoła jazdy, tak? Cykle to, no tutaj często to jest tak, że po prostu kurs nam mówi, co kupić, a później szukamy fundamentów. No, tu musimy się zdać na mądrzejszych od nas, bo często po prostu te kursy, akcje cykliczne zaczynają rosnąć na razie bez powodu, nie wiemy dlaczego, chociaż ceny surowców się nie zmieniły, a później się okazuje, że następuje boom na rynku surowców, więc te smart money są rzeczywiście obecne na tym rynku. Ostatnia spółka, jedyna strata.
Optymistycznie, 1/7.
1/7, która przyniosła stratę, ale dość duża. Bank Millennium, minus 36%.
No to dlaczego była strata?
To znaczy tak, wzięliśmy Bank Millennium do portfela, bo chcieliśmy mieć zróżnicowany ten indeks, by nie było, nie wiem, samych spółek gamingowych, chcieliśmy, żeby właśnie było jakieś spółki produkujące gry, żeby była jakaś spółka biotechnologiczna, żeby były jakieś spółki handlowe, jak Dino Polska, jak LPP, żeby był jakiś producent, jak KGHM. No i chcieliśmy jakąś finansową spółkę, chociaż no nie za bardzo nam pasował ten sektor, no ale wybraliśmy Bank Millennium. Tutaj była perspektywa połączenia Banku Millennium z Eurobankiem, która dawała nadzieję na odblokowanie możliwości wypłat dywidendy, bo Bank Millennium ma bardzo dużo skumulowanego zysku, no i wydał go na przejęcie Eurobanku, ale ten generowanie zysków przez te dwa połączone banki byłoby dużo wystarczające do tego, żeby wreszcie spółka miała możliwość odblokowania wypłat dywidendy, co by spowodowało, żeby kurs zaczął rosnąć. No niestety po drodze rozpoczęła się kolejna odsłona konfliktu między właścicielami kredytów we franku szwajcarskim a bankiem. Akurat Millennium jest jednym z tych banków, który procentowo ma dość znaczną część portfela, to są kredyty frankowe. Po połączeniu z Eurobankiem ten procent spadnie, ale cały czas jest znaczący. No i jak temat wrócił na wokandę, no to po prostu to z czasem uderzyło w notowania Banku Millennium. No te wyceny mocno spadły, chociaż jakby wynikowo tam nic niepokojącego na razie przynajmniej się nie dzieje, no ale niepokoje co do kwestii rozwiązania spraw z kredytami frankowymi, no są duże, inwestorzy mają obawy, że nie wiadomo jak to będzie, no i to spowodowało, że rzeczywiście ten kurs mocno spadł.
Tak, i to był doskonały przykład, ta inwestycja w cudzysłowie w Bank Millennium, że warto po prostu śledzić na bieżąco to, co się dzieje w spółkach,
tak,
które obserwujemy, i na bieżąco reagować.
No tak, tak. Tutaj pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że coś się wydarzyło z dnia na dzień, tak? No my pisaliśmy, widzieliśmy, nawet wywiad robiliśmy z tą panią mecenas, która wygrała z Bankiem Millennium, więc po prostu wiedzieliśmy, co się dzieje. No i tutaj z punktu widzenia jakby wyników samych finansowych spółki nic się nie wydarzyło, ale, że tak powiem, otoczenie prawne, otoczenie regulacyjne się zmieniło, postrzeganie tego wszystkiego, no i to wywarło presję na kursie akcji. No i jeżeli ktoś to oczywiście wiedział, widział, no to miał okazję w odpowiednim momencie wyjść ewentualnie z inwestycji, jeżeli nie, no to niestety notuje straty. No dobra, krótkie podsumowanie. 34%, WIG na zero, całkiem niezły wynik. Fajny, zdywersyfikowany portfel, nieskoncentrowany na żadnym sektorze.
Duże spółki.
Myślę, że można go nazwać indeksem w petard. Tu możemy powiedzieć, że w tym roku opublikujemy kolejny indeks petard na przyszły rok. Myślę, że kilka zmian w portfelu w indeksie dokonamy, aczkolwiek część spółek myślę, że zostanie, bo to jest naturalne, że te najlepsze często zostają w indeksach.
No nie zawsze.
Nie zawsze, ale no nasz jest bardzo subiektywny, ale myślę, że część, i opublikujemy nowy skład indeksu chyba we wtorek, 7 stycznia. To i zapraszamy do śledzenia. Moje wnioski są takie, że pamiętajmy, są dobre okresy na giełdzie, są złe okresy na giełdzie, no ale wybieranie tych najlepszych spółek, tych z największym potencjałem, no zawsze daje szansę na osiągnięcie dużo wyższej stopy zwrotu niż indeksy giełdowe, niż giełda, no bo wbrew pozorom te najlepsze spółki to one odpowiadają w głównej mierze za te wyniki, które są na giełdzie. Większość spółek, moim zdaniem, i tak statystyka pokazuje, że traci na wartości. No i oczywiście można inwestować na oślep, licząc, że trafimy w coś dobrego. Możemy stosować strategię kupi, trzymaj. I w przypadku takich bardzo solidnych spółek działających na dobrym rynku z sensowną strategią rozwoju to się sprawdza. Można inwestować w indeks albo też tworzyć jakiś swój indywidualny portfel, starając się pamiętać z tyłu głowy, mając w co inwestujemy, czy to jest wzrost, czy to jest wartość, czy to jest cykliczna spółka, i w oparciu o to, co się wydarzy w samej spółce i na rynku, dostosowywać swój portfel, i w ten sposób jesteśmy tak naprawdę prawdziwym inwestorem i możemy powiedzieć, że inwestujemy na giełdzie.
Selekcja, selekcja, selekcja.
No największe jakby sukcesy inwestycyjne na świecie to głównie jest selekcja. Czasami to jest związane z wyborem tylko jednej spółki, ale wybranie jednej dobrej spółki, trzymanie jej przez lata naprawdę może w długim terminie przynieść fenomenalne wyniki. I tutaj na koniec cytat z Warrena Buffetta. Rzadko się trzyma tej zasady, ale rzeczywiście stara się kupować spółki, które mógłbym mieć do końca życia. I to też jest coś, co w przypadku tych inwestorów, którzy osiągają największy sukces, często się powtarza. To chyba wszystko.
Wszystko. Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że nie wymęczyliśmy za bardzo. Selekcja, selekcja i jeszcze raz selekcja. No i przede wszystkim obserwowanie tego, co może w przyszłości rosnąć. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i życzę dużych zysków. A ty co robisz?
Tworzę. Selekcjonuję. Selekcjonuję. Oczywiście.
Selekcjonujesz nowy indeks petard 2020. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście, czego ci zabrakło, co ciebie interesuje, jaki temat powinniśmy poruszyć. Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.